Cieszę się, że jestem tutaj. Cieszę się z tego, że dzisiaj zmagaliśmy się i ja wierzę, że coś pękło. Kto z was ma takie odczucie? Potwierdźcie to, tak? Coś pękło? A niektórych jeszcze nie pękło. Może pęknie dzisiaj jeszcze. A jak nie dzisiaj, to jutro. Ostatni dzień szansy to jest w niedzielę. Gorzów cały drży, bo oni myślą, że jak wywołam i tutaj coś ich obnażę. Bali się tego strasznie. W związku z tym wczoraj mi dużo przyjemności zrobili. Miłych, przyjemnych rzeczy. A ja powiem tylko tyle, że was bardzo kocham. Co tam napisaliście? Amen napisałem. Bardzo miło. Chciałem się pomodlić jeszcze, dobrze? Ja nie mam zegarka. I tutaj nie widać żadnego zegarek. Ale ty jesteś dobry. Co to za zegarek? Co to za zegarek? Ja prosiłem o zegarek, a nie takie coś. Co tu się dzieje? Gdzie myśmy trafili? Co to za konferencja? Światła jakieś tam z tyłu migają, czerwone, zielone, pomarańczowe, tutaj jakieś tańce samego przodu. I coś wam powiem na temat świateł. W zeszłym roku byłem na jednej konferencji, to nie było w Polsce. Ja do świateł miałem też taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek. Żeby nie powiedzieć, że mnie światła kolorowe denerwowały, bo kiedyś słyszałem takie teksty, że to działa na zmysły. Dzisiaj to działa na moje duchowe zmysły. Nie te fizyczne. I tak sobie stał na tej konferencji, myślę, po co te światła? I to były takie dobrze przygotowane światła, takich szynach, komputerowo, wszystko. Podejrzewam, że grupa mojego brata ProSound ma takie, ale tutaj nie chciała nas zaszokować, bo byśmy pewnie siebie w ogóle nie widzieli. Oni tak delikatnie podeszli do problemu i myślę, że tyle, na ile jesteśmy w stanie dzisiaj znieść, to oni to zrobili. I chcę wam powiedzieć, że ten dźwięk, żeby nie było, że za głośno. Byście słyszeli, jak to wczoraj o 14 tutaj było głośno. Oni się dostosowali do nas i też im dziękujemy za ich pracę i za to, że jest to super nagłośnione, tak? Amen? Super robota. I pamiętam na tej konferencji, tak stoję i nagle mi olśniło. Bo jak to tyle świateł, to człowieka olśnić może. Nagle mi olśniło i tak patrzę na świateł i sobie myślę, to jest piękne. To jest piękne, te wszystkie kolory są piękne. I tak sobie myślę, ludzie w kościele mówią, że to świat. A ja się zastanawiam, kto stworzył takie piękne kolory? Kto? Kto stworzył piękne kolory? Pytanie, które chcę postawić, które sobie wtedy postawiłem, dlaczego w kościele wszystko musi być na szaro? Dlaczego w kościele wszystko musi być czarno-białe? Dlaczego wszystko w kościele musi być nijakie? Dlaczego świat korzysta z rzeczy, które Bóg stworzył, a wierzący ludzie wszystko, co Bóg stworzył, odrzucają na bok tylko dlatego, że świat wcześniej na to wpadł, żeby z tego skorzystać? Prawda, że piękne te kolory? Dlaczego wszyscy mają być szarzy, jednakowi, tacy sami, skoro możemy być kolorowi? I chwała Bogu, że dzisiaj na to nabożeństwo, spotkanie, nasze konferencje, że widzę, że się przyjechali w różnych kolorach. Nie tylko w zielonym. Bo słyszałem, że i Ewangelicy są, i ludzie z Kościoła Katolickiego, jeszcze z innych, jeśli jesteście, niech Bóg was błogosławi. Czujcie się tutaj jak najlepiej. Dzięki Bogu za to, że Bóg ma kolory i że ma różnorodność. I fajnie, że nie wszyscy muszą być szarzy. Jak Mirek. On nie miał żadnych szans, bo żona zapomniała przyjąć wszystkie ciuchy. Jakby miał szansę, to by się przerwał, pewnie by był na czerwono cały dzisiaj. I chcę coś powiedzieć, jeszcze jedną rzecz, taką refleksję natury ogólnej, dopóki, zanim nie przejdę do tego, co chcę faktycznie mówić. A to taka rzecz, że ja widzę, że w zeszłym roku mieliśmy takie sytuacje, kiedy mieliśmy szkołę modlitwy u nas w Gorzowie. Pamiętam, że zaprosiłem na to szkołę modlitwy. Zupełnie nie przemyślałem tego, muszę wam przyznać, ale Pan Bóg dopuścił tego, że mnie przyjął. Zaprosiłem pastora baptystycznego, z którym zaczynałem mieć coraz lepszą relację. I naprawdę, powiem wam, na dzisiaj ta relacja jest tak niezwykła, że ja jestem pełen podziwu dla Boga. On mi mówi o wszystkich swoich problemach, o wszystkich swoich troskach. Ja mu mówię, modlimy się, kochamy się z całego serca. I coś wam powiem, on się nie modli językami. I ja mu wcale jeszcze nie mówiłem, że się musi modlić, bo się nie musi. Bóg mu to pokaże. On musi zobaczyć serce, on musi zobaczyć moje serce w tym momencie. I pamiętam, jak go zaprosili na tą konferencję i pierwszy wieczór, tutaj bracia, którzy siedzą, byli, był niezwykle radosny. Myśmy mieli taką radość przed Panem. Skakaliśmy, pląsaliśmy. To było naprawdę wyjątkowe. I ja sobie myślę, ludzie, straciłem przyjaciela. Siedzi tam sobie gdzieś z tyłu i co on sobie myśli? Tutaj takie rzeczy się dzieją. No on wie, że my jesteśmy w miarę spontaniczni, bo słyszę, ale to nie, to przeszło chyba nawet jego najśmielsze oczekiwania. Ja, coś się będzie działo. I następnego dnia, słuchajcie, następnego dnia on przyszedł. Ja mówię do niego, ja mówię, Darek, ty to jesteś pojemny. Przyszedłeś dzisiaj. A on mówi, wiesz co, bardzo mi się podobało, mówi. Słowo, mówi, notowałem, które było zwiastowane, było namaszczenie na słowie też potężne. Słowo, które notowałem, mówi, prawie każdą rzecz, która była mówiona. I tego dnia, powiem wam, weszliśmy w stawiennictwo, weszliśmy w modlitwę za Polskę, weszliśmy w modlitwę za inne rzeczy. I pamiętam, że też to przybrało taki, no powiedzmy sobie, niekonwencjonalny, jak to powiedzieć, przebieg. To było takie mocne, niektórzy ludzie płakali, niektórzy ludzie... To się gdzieś stąd wydobywało. Takie rzeczy się normalnie nie dzieją, nie zdarzają. I to było naprawdę też mocne. Mógł się ktoś przerazić. Ja sobie myślę, no jeśli wczoraj go nie straciłem, to dzisiaj na pewno go stracę. I powiem wam coś. Nie straciłem go ani przedwczoraj, ani wczoraj. Ani go jutro nie stracę. Ponieważ on poznał moje serce i zobaczył, że to, co się dzieje, jest autentyczne. I wtedy Bóg do mnie przemówił. I powiedział, to pokolenie, które przychodzi, to jest pokolenie radykalne, które z jednej strony potrafi się cieszyć, a z drugiej strony potrafi płakać. Jak wy mi to wytłumaczycie, że Jurek tutaj dzisiaj stał w tym miejscu i płacze, łzy mu płyną, to jest autentyczne, szczere, a chwilę potem skacze i się cieszy. Jak to wytłumaczyć? Tym, że jest histerykiem? Bo najczęściej tylko histerycy tak się zachowują. W jednym momencie płacze, a w drugim się śmieje. Nie, chcę wam powiedzieć, to jest Boże namaszczenie. To jest Boże namaszczenie. I kiedy... Zabieracie mi mój czas... I kiedy Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, mówi, tak go, jego pokolenie oceniał, mój demona ma. Pan Jezus mówi, to jest takie pokolenie, do kogo bym powiedział, to jest takie pokolenie, o którym Pan Jezus mówi, graliśmy wam na flecie i nie śpiewaliście, czy nie tańczyliśmy, śpiewaliśmy wam pieśni żałobne i nie płakaliście. I chcę wam powiedzieć, to pokolenie Jana Chrzciciela, to pokolenie Eliasza, które przychodzi, to pokolenie prawych, o którym za chwilę wspomnę, to jest właśnie pokolenie, które gdy mu się zagra na flecie, będzie potrafiło zatańczyć przed Bogiem i kiedy zaśpiewa pieśń żałobną, będzie potrafiło płakać przed Bogiem. I ja nie widzę tu żadnej sprzeczności. I Bóg wtedy przemówił do mojego serca, powiedział, ludzie, którzy idą za mną, ludzie, którzy pragną mnie z całego swojego serca, to będą ludzie, którzy będą zdolni i do jednego, i do drugiego. I dzisiaj świat potrzebuje tego, żeby z jednej strony zobaczyć Kościół pełen radości, a z drugiej strony Kościół, który jest przejęty stanem świata, Kościół płaczący w modlitwie, w stawiennictwie, szukający Bożego oblicza. I to jest tylko i wyłącznie możliwe w sytuacji, kiedy wkracza duch Eliaszowy, o którym mówił Mirek. Powiem wam, myślę, że na początku roku, może pod koniec zeszłego roku, Bóg do mnie przemówił tym tekstem dokładnie z Ewangelii Łukasza, z tego pierwszego rozdziału, kiedy była charakterystyka Jana Chrzciciela i my wiemy o tym, że ten Jan Chrzciciel, czy Eliasz, czy Elizeusz w podwójnej porcji przyjdzie w postaci Kościoła w czasach ostatecznych, aby przygotować drogę Panu. I tam jest powiedziane, że on przygotuje, tu jest kilka rzeczy ważnych, ale ja zwrócę tylko na jedną uwagę, on przygotowując Panu lud prawy. I wtedy wierzę, że Bóg przemówił do mojego serca w taki wyraźny sposób, że przygotowuje sobie lud prawy. I w Starym Testamencie, w jednym z psalmów jest taki fajny tekst, 112 psalm, jest powiedziane tak, w drugim wierszu. Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. I chcę wam coś powiedzieć, jak gdziekolwiek jadę w tym roku, może jakoś się szczególnie na tym nie koncentrowałem, raz tylko w Gdańsku, kiedy byłem na początku roku, mówiłem na ten temat więcej, ale Bóg sobie przygotowuje, ja to nazywam pokolenie prawych. Ja nie potrafiłem tego pokolenia zdefiniować. Ja w duchu swoim czułem, że to pokolenie radykalne przychodzi, że to pokolenie, które jest rozkochane w Jezusie przychodzi, które chce żyć dla Boga pełnią życia, życiem świętym, że to pokolenie przychodzi i Bóg mi zdefiniował na podstawie swojego słowa i to pokolenie, o nim Biblia mówi, że to pokolenie prawych. I chcę coś powiedzieć, ty i ja jesteśmy częścią tego pokolenia. I powiem wam, w tym kraju mieszka wielu, wielu ludzi jeszcze. Nie chcę powiedzieć, że tylko młodzi, ale myślę, że w dużej mierze młodzi ludzie, którzy dzisiaj są zaprzedani grzechowi, którzy dzisiaj nie znają Boga, którzy dzisiaj chodzą swoimi drogami, którzy żyją dzisiaj w buncie, ale Bóg z tych ludzi zbuduje sobie lud prawy. I to jest niesamowite, że my żyjemy w tych czasach, kiedy to się dzieje. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, to na temat świętości. Na temat świętości. Jak wielu z was chce usłyszeć na temat świętości? Dziwię się wam. Co, wy w tą samą pułapkę wpadliście? Dziwię się wam. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że jak jakiś tam czas temu słyszałem kazanie na temat świętości, to uwierzcie mi, mnie już po prostu, mnie już mnie oziło, mówiąc językiem młodzieżowym. Ja już po prostu miałem tego szczerze dosyć. Jak już ktoś zaczynał coś mówić na temat świętości, to mnie po prostu... Nie chcę używać żadnych określeń. Ja wam powiem dlaczego. Ja wam wytłumaczę, dlaczego ja tak reagowałem na to. Dlatego, że nie sztuką jest powiedzieć, jaki jest standard świętego życia. Nie sztuką jest powiedzieć, że Bóg chce, żebyśmy byli święci. To nie jest żaden problem. To jest oczywiste, bo to jest Piśmie Świętym. Sztuką jest, to czego Bóg chce dzisiaj, to przekazać swojemu ludowi, jak dojść do tego standardu. Jak żyć życiem świętym. Amen? Ja powiem taki przykład. Lata temu byłem na obozie w Głębieczku, kiedyś takie tam dobre obozy były. W 83 albo 84 roku, chyba już nie pamiętam, nie, trzecim roku, tak? I pamiętam, tam jeden kaznodzieja, mój ulubiony z tamtych lat, wygłosił no niezwykłe kazanie. Ja byłem powalony tym kazaniem. I on mówił na temat tego, żeby wypłynąć z Jezusem na głębokie wody. I tak mnie do tego zachęcił i kazanie się skończyło i sobie myślę, no wypłynąłbym sobie. Czuję się nawet zachęcony, ale ten kaznodzieja nie powiedział jak. I to jest problem. Ale pamiętam w przypływie swojej młodości i gorliwości młodzieńczej, powiem głupoty, poszliśmy z jednych chłopaków jeszcze tego kaznodziei. I mówię, bracie, tak nas zachęciłeś, żebyśmy wypłynęli na głębokie wody. No cóż za wspaniała idea, ale bracie, nie powiedziałeś jak, powiedz nam jak. Nie mówię wam, co on powiedział, bo już nie pamiętam. Zmyślać nie będę. Ale chcę wam przez to powiedzieć, że Bóg chce dzisiaj nie tylko powiedzieć, jaki jest jego standard, ale Bóg chce dzisiaj objawić, w jaki sposób dojść do świętego życia. I mówię to na podstawie własnego doświadczenia, na podstawie własnych zmagań. I powiem tak, Boże, jak ja bym sobie życzył, żeby ktoś stanął 15, 18, 20 lat temu, kiedyś nawracałem ktoś na mojej drodze i powiedział mi tak, Bóg wymaga od ciebie świętego życia, a teraz ci powiem, jak dojść do tego świętego życia. Jak żyć? Jak sobie radzić z pewnymi problemami? Jak nauczyć się zmagać z pewnymi rzeczami? Jak zwyciężać w swoim chrześcijańskim życiu? Tego bym sobie życzył. Ja wiem, że wy reagujecie pewnie tak samo. No, święte życie. Chciałbym żyć świętym życiem. Ja wiem, że wy chcecie żyć świętym życiem. Chcecie? Na pewno chcecie. Dlatego, że jeśli Bóg mieszka w tobie, a mieszka w tobie, to On jest święty, Jego natura święta i On daje ci pragnienie świętego życia. Bóg chce, żebyś żył świętym życiem. I Bóg, powiem więcej, Bóg cię uzdalnia do świętego życia. Ale pierwszą rzeczą, która ja wierzę, która prowadzi do świętego życia, pierwszą rzeczą jest uzmysłowienie sobie tego, że nikt z nas nie potrafi sam siebie żyć świętym życiem. Nikt z nas nie ma na tyle siły, nikt z nas nie ma na tyle silnej woli, bo powiem wam, silna wola bardzo często prowadzi ludzi do religijnego zachowania, bardzo poprawnego zewnętrznie, ale to nie o to Bogu chodzi. Świętość to nie jest to, co jest na zewnątrz, świętość to jest to, co jest w sercu. Amen? I świętość musi zacząć się ludziom kojarzyć z czymś dobrym. Ja wam powiem, dlaczego jeszcze niektórzy nie lubią, i ja nie lubiłem słuchać kazań na temat świętości. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że tak mało spotykamy świętych ludzi w swoim życiu. Którzy nie są jak jakieś, nie wiem, nadęte bufony, które wszystkich nauczają i moralizują i wszystkim wytykają błędy, ale świętość jest przyciągająca. Jak świat zobaczy prawdziwą świętość w Kościele, to nie będzie trzeba przekonywać, że jest święty Bóg, za którym warto iść. Ale jak widzi nadęte religijne bufony, które chodzą i wszystkim mówią, jak należy żyć, a sami tak nie żyją, to przepraszam bardzo. To nie o to chodzi w tym momencie, tak? I pierwsza rzecz to jest to, żebyśmy uznali swoją niemożność życia świętym życiem bez Bożego posilenia, bez Bożej łaski. Ale powiem wam coś. Wielu wierzących ludzi niestety, albo niestety, może taka jest droga, ja przez coś takiego musiałem przejść, musiałem jako wierzący człowiek sięgnąć w jakimś sensie dna, czy musiałem przyglebić, żeby uznać, że ja nie potrafię żyć świętym życiem, że jestem absolutnie niezdolny, jak powiadam w wielu miejscach i tutaj powtórzę to, jestem przypadkiem absolutnie beznadziejnym. Jak ja to mówię w niektórych miejscach, to ludzie tak sobie myślą, ale nas kokietuje. Jak on jest przypadkiem beznadziejnym, to pod jaką kategorię podpada? Powiem ci tak, jak jesteś uczciwy, to powiem ci, że pod taką samą. Jesteśmy jako ludzie niezdolni. Nasze serce jest zbyt przewrotne, żebyśmy potrafili sami żyć świętym życiem. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Bożej łaski, ale ona przychodzi do tych, którzy się potrafią uniżyć i powiedzieć: Panie, ja naprawdę jestem do niczego. To była moja szwagierka, która już pojechała do Lata Pawłowska. Ja wczoraj do niej podszedłem, ona była u nas w sierpniu. Miałem trudny czas. I ona mnie lubi. Ja też ją lubię. Kiedyś się nie lubiliśmy. Walczyliśmy ze sobą okrutnie. Przykro było patrzeć. Trafiła kosa na kamień. Ale Bóg nas zmienił. W sierpniu tego roku przyjechała za 2 tygodnie i powiem wam, miałem trudny czas duchowo. Jak mam trudny czas duchowo, to nie jestem jakiś taki szczególnie sympatyczny. Amen. Ale moja niesympatyczność jest sympatyczna też czasami, nie? Nie, żartuję, nikt. Nie, no po prostu. I ona zobaczyła mnie w sytuacji, kiedy byłem słaby duchowo. I wczoraj poszedłem do niej i ją przeprosiłem. Mówię: Dorotka, przepraszam cię. Nie byłem taki, jak powinienem być. Nie byłem najlepszym świadectwem. Ale mówię, z jednej strony się cieszę, dlatego że zobaczyłaś mnie takim, jakim jestem, bez Bożego posilenia, bez Bożej łaski. Z tego się cieszę. Że nie masz fałszywego obrazu mojej osoby. Że nie myślisz, że jestem człowiekiem, który sobie z wszystkim radzi, który nie ma żadnych problemów, który nie ma żadnych upadków, który jest doskonały i bez zastrzeżeń. Zobaczyłaś, jaki jest Bogdan Olechnowicz bez Bożej łaski. Jaki jest? Zapytajcie mojej żony. Oczywiście ja tragizuję. Nie jest tak źle. Oj, źle jest. A ty co? Żeby się zrelaksować, to wam powiem. Moja córka zaczęła chodzić do przedszkola. A 4,5 roku bardzo chciała chodzić do przedszkola. Teraz, bo jeszcze jej najlepsza koleżanka Karolina zaczęła chodzić. I tak pierwszego dnia wróciła z przedszkola i tak kładę ją spać. I ona mówi: tatusiu, mówi, ja tak mi się to przedszkole podoba, że będę chodzić do końca życia do przedszkola. Mogę? I mówi, ja mówię, pamiętaj, w jakimś tam kontekście. Mówi: Soniu, pamiętaj, jesteś moją kobietą. Jesteś moją kobietą. Powtórz, jesteś moją kobietą. Jestem twoją kobietą, tatusiu. Dopóki nie będziesz miała swojego męża, jesteś moją kobietą. Ona: i tak jestem, tatusiu. Ja mówię, a jak cię w przedszkolu zapytają, co twój tato robi, kim jest, to co powiesz? Powiem, że jest pastorem. Ja mówię: dobrze, Soniu. I coś tam rozmawiamy. A jak się zapyta, a ja mówię, a jak się zapytają, kim ty jesteś? Ona mówi, to ja powiem, że jestem kobietą pastora. I teraz wracając do świętości. Gdzie śmiecisz, za chwilę będzie płakać. Wracając do świętości. To, co Bóg mi pokazał, ja będę się dzielił z własnego doświadczenia, to, co mi Bóg mi pokazał. Ja lata temu, może 4-5 lat temu, miałem takie słowo, które zwiastowałem też gdziekolwiek byłem, na temat Bożej łaski. I wiem, że poruszałem się po bardzo śliskiej granicy, niektórzy do mnie nawet przychodzili i mówili: to słowo, które głosisz, ono może być niebezpieczne, bo ludzie mogą wykorzystać to jako pretekst do tego, żeby grzeszyć. Ja mówię: wiesz co, jeżeli ludzie mają serce przewrotne, to wykorzystają to w taki sposób. Ale jeśli serce jest szczere przed Bogiem, to słowo przyniesie uwolnienie do ich życia. I wiem, że tak było. Wiem, że tak było w moim życiu, dlatego dzieliłem się tym z ludźmi. I właściwie to słowo, to zwiastowanie dzisiaj sprowadzam do jednej rzeczy. Żeby żyć świętym życiem, żeby żyć życiem sprawiedliwym, bo zostaliśmy powołani do tego, żeby żyć życiem sprawiedliwym. I jest różnica pomiędzy tym, że jesteśmy sprawiedliwi, a mamy żyć sprawiedliwie, i pomiędzy tym, że jesteśmy świętymi, a mamy żyć święcie. Bo chcę wam coś dzisiaj powiedzieć. Biblia mówi o tym, i to jest ważna rzecz, i to musimy zrozumieć, że Biblia mówi o nas, że jesteśmy ludźmi sprawiedliwi, że jesteśmy o wierzący, że jesteśmy sprawiedliwi, tak czy nie? Ogłasza nad nami taki wyrok. To się dokonało, kiedy przyjęliśmy Chrystusa, to nastąpiło usprawiedliwienie i od tego momentu Bóg patrzy na nas jako na jakich? Sprawiedliwych i na jakich? Jako na świętych. Ale teraz Bóg nie tylko chce, żebyśmy mieli tą tożsamość sprawiedliwych i świętych, ale chce, żebyśmy również żyli sprawiedliwie i święcie. Ale powiem wam jedną rzecz, że jest rzeczą niemożliwą. Wiem to z własnego doświadczenia, rzeczą niemożliwą żyć życiem świętym i sprawiedliwym, dopóki nie przyjmiemy sprawiedliwości od Boga jako Jego daru. Jest to po prostu niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że kiedy uwierzymy w to, że jesteśmy sprawiedliwi, to tworzy w nas, to nadaje nam naszą tożsamość. I kiedy mamy tożsamość jako ludzie sprawiedliwi, zaczynamy żyć sprawiedliwie. I wam to zilustruję w sposób taki, który myślę, że będzie obrazowy. Ja wierzę w to i wiem o tym, nawet nie muszę wierzyć, że jestem Bogdan Olechnowicz. Kto jeszcze w to wierzy? Musicie wierzyć? Wiecie to. Chyba, że nie wiecie, to teraz już wiecie. Moje nazwisko jest Bogdan Olechnowicz. W związku z tym ja mam pewną tożsamość. Ja się zachowuję jak Bogdan Olechnowicz. I nie zachowuję się jak Wiesław Zięba, chociaż go kocham i szanuję. Nie zachowuję się jak Bogdan czy Stanisław Kogut, dla tych, którzy nie wiedzą, że jego imię prawdziwe jest Stanisław. On się tylko po takim ładnym imieniu ukrywa Bogdan. Ale naprawdę to jest Stasiu. A ja jestem Jurek na drugie. Mam swoją tożsamość jako Bogdan Olechnowicz i to z tego coś wynika, chcę nam powiedzieć. Ja wam powiem, co z tego wynika. Z tego wynika wiele różnych rzeczy. Z tego wynika to, że dzisiaj stanąłem na tym miejscu, bo Bogdana Olechnowicza poproszono, żeby mówił w miejsce Michała Chydzika, bo każdy tutaj mówi w innym czasie niż miał mówić. To, że się nazywam Bogdan Olechnowicz, to, że jestem Bogdan Olechnowicz, to znaczy też, że wychodząc stąd wsiądę do właściwego samochodu. Do Wieszka Zięby wsiądę, bo mój jest gdzie indziej. Ale jakby był mój, to bym wsiadł do swojego. To, że się nazywam Bogdan Olechnowicz, to znaczy, że po tej konferencji wsiadam w samochód i jadę gdzie? Do Gorzowa Wielkopolskiego. I wiem, gdzie jadę, na jak jadę. Z Nasienkiewicza 9B. I nie pomyli mi się. Niektórzy mi się myli. Niektórzy zachodzą do sąsiadów. Mi się nie myli. Ja wchodzę tam, gdzie trzeba i idę do właściwej kobiety, do właściwej żony. Do tej jednej, jedynej, Bożeny Olechnowicz. I mam swoje dzieci i mi się nie miesza. Inne dzieci mi się podobają, są ładne, śliczne, ale mam swoje dzieci i do nich idę, je ściskam, je całuję. Amen? Dlaczego tak się zachowuję? Bo jestem Bogdan Olechnowicz. Jak wychodzę stąd i chcę iść do toalety, to idę na zewnątrz, a nie tam. Idę tam, gdzie jest trójkącik, a nie gdzie jest kółeczko, bo mam swoją tożsamość. Niektórzy ludzie w tym świecie zatracili swoją tożsamość. Nie wiedzą, czy są mężczyzną, czy kobietą. Rozumiecie, że to jest to utrata tożsamości. To jest jeden z poważnych, duchowych problemów ludzi dzisiaj. On nie wie, czy on jest mężczyzną, czy kobietą. Właściwie to się jeszcze nie zdecydował. On nie wie, kogo ma kochać, czy mężczyznę, czy kobietę. To jest duchowy problem. To jest brak poznania swojego miejsca we wszechświecie, używając takich pięknych słów. Brak swojego poznania w Bogu. Ja znam swoją tożsamość, w związku z tym zachowuję się zgodnie z tym, w co wierzę, że jestem. I jeśli teraz ja wierzę, że jestem sprawiedliwy, bo Bóg mówi, że usprawiedliwił mnie, to jak się będę zachowywał? Sprawiedliwie. Tak? Dlatego, że Biblia mówi, że ta sprawiedliwość, którą Bóg nam daje, jest darem. I Paweł, apostoł Paweł, nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale apostoł Paweł mówi, że on jako Hebrajczyk był nienaganny według zakonu, był taki, wymienia mnóstwo pozytywnych rzeczy o sobie i mówi, ale to wszystko uznałem za śmieci. I mówi, aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z zakonu, ale ta, która wywodzi się z wiary w Chrystusa Jezusa. I Paweł tą sprawiedliwość Chrystusa przyjął jako swój dar. On ubrał szatę sprawiedliwości, Bóg mówi, jesteś sprawiedliwy. I Bóg dzisiaj mówi o tobie, jesteś sprawiedliwy. Ja pamiętam w niektórych zborach, jak zastosowałem to słowo, mówię wam, 3/4 kazania to mówiłem i ludzie po prostu patrzyli na mnie i mi nie wierzyli. A ja mówiłem z tego słowa Bożego. I nie wierzyli, tak patrzą na mnie, o kim ty mówisz? Przecież nie możesz mówić o mnie, że jestem sprawiedliwy, bo ja żyję niesprawiedliwie. Ja teraz nie mówię, jak żyjesz, a teraz mówię, co Bóg o tobie mówi, że jesteś sprawiedliwy. I powiedz do swojego sąsiada, jesteś sprawiedliwy. A teraz powiedz, ja jestem sprawiedliwy. I to w tym momencie, jak żyję, nie decyduje o tym. Bóg ogłasza ten fakt nad tobą. I teraz, kiedybyśmy w to głęboko uwierzyli, zaczęlibyśmy żyć sprawiedliwie. Rozumiecie? Bo jak wierzę, że jestem sprawiedliwy, to niesprawiedliwość się mnie nie będzie trzymać. Po prostu będzie to godzić moją tożsamość i w tym momencie coś się będzie ze mną działo. Nie może. Jeśli jestem sprawiedliwy, nie mogę takich rzeczy czynić. I ta sprawiedliwość, czy ta wiara w sprawiedliwość pomaga nam uchronić się przed czymś, co jest plagą dzisiaj w Kościele. Powiem wam, co to jest. To jest wewnętrzne potępienie i oskarżenie, z którym przychodzi nieprzyjaciel. Kto się z tym nie borykał, niech podniesie rękę. Kto się nie borykał z tym dzisiaj, niech podniesie rękę. Dzisiaj to nikt. Ale wczoraj mam ludzi z Gorzowa, którzy mówili, chwała ode mnie odeszła. Za miskę soczewicy. Ja też miałem takie teksty, znam to. Diabeł przychodzi do mnie i mówi, sprzedałeś swoje właśnie dziedzictwo za miskę soczewicy. Ale on już w tym okresie przychodzi do mnie, że ja już potrafiłem go odeprzeć. Gdybym go nie odpadł w tym momencie, to bym mnie jeszcze bardziej pognębił. Dlaczego? Dlatego, że przekonałby mnie, że jestem grzesznikiem. A skoro jestem grzesznikiem, to jest moja tożsamość, to co będę robił? Będę grzeszył. Tak? I wierzę, że to jest ta ważna rzecz i nie ma czasu na to, żeby się w tym momencie tym zajmować. To jest ta istotna rzecz, którą musimy przyjąć, którą musimy zrozumieć, żebyśmy zaczęli żyć świętym i sprawiedliwym życiem, ponieważ jesteśmy pokoleniem prawych. Amen? Ale teraz odnoszę się i odwołuję się do tego, co się w ostatnim okresie dzieje, co się w ostatnim czasie dzieje. Jak wielu z was wie, doświadczyło czegoś takiego. Tutaj mieliśmy wczoraj próbkę tego. Wyznawanie grzechów. Kto wie, o czym mówię w ostatnim okresie? Kto mniej więcej się zetknął z tym? Wyznawanie grzechów w różnym kontekście. W różnym kontekście. Wyznawanie grzechów publiczne, wyznawanie grzechów jednym drugim. I powiem wam, to jest rzecz, którą Bóg przywraca Kościołowi. To jest niesamowita rzecz, którą Bóg przywraca Kościołowi. Ja bym sobie 3 lata temu skojarzył, że musiałbym komuś wyznać swoje grzechy, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu, to bym sobie pomyślał, to jest absolutnie niemożliwe. Wiecie, o czym mówię? Absolutnie niemożliwe, żeby ludzie poznali moje wnętrze, żeby poznali moje słabości, moje grzechy, ponieważ sobie myślałem, i tak my myślimy bardzo często, że jeśli oni poznają to, czy dowiedzą się, jak ja naprawdę jestem, to jeśli mnie kochają, to mnie przestaną kochać. Jeśli mnie lubią, to mnie przestaną lubić. Jeśli mnie akceptują, to mnie przestaną akceptować. Tak? Boimy się tego? Dlaczego boimy się, żeby ludzie poznali nas takim, jakim jesteśmy? Ponieważ boimy się odrzucenia. Ponieważ myślimy, że ludzie nas kochają i akceptują tylko dlatego, że za to, jacy jesteśmy na zewnątrz. Ale chcę nam coś powiedzieć. Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy i nas nie odrzuca, znając nas na wskroś. I Bóg chce, żeby Jego Kościół miał taką naturę. I dzisiaj się to okazuje prawdą, że kiedy ludzie wyznają grzechy, myśmy mieli taki przykład i takie przykłady w naszym zborze. Kiedy ludzie wyznają grzechy, to reakcja Kościoła w tym momencie, Kościoła dojrzałego, jest miłość, jest współczucie, jest pragnienie stanięcia obok tej osoby. Nie zapomnę, jak jeden z naszych braci, który tutaj jest, wyznał coś swojemu współbratu, a nasze, bowiem mam, największe wyznawanie grzechów publiczne wypadło, kiedy był prezbiter naczelny. Taki mieliśmy przywilej. Skomentowałem to i powiedziałem, bracie Michale, teraz już wiesz, jaki jest zbór w Gorzowie Kłopockim. Nie masz żadnych wątpliwości, jest to zbór grzeszników, którzy są oczyszczeni krwią Jezusa, którzy pragną Boga. I dlatego zdobywałem się na tak desperacki krok, jakim jest stanięcie przed wszystkimi i wyznanie swoich najczelniejszych grzechów i najczelniejszych stron, najciemniejszych stron w życiu. Pamiętam, ten brat wyznał to swojemu współbratu, wyszedł na środek i zaczął płakać i mówi, wyznałem swój grzech bratu i on mnie nie odrzucił. I płacze szczęśliwy i mówi, on mnie nie odrzucił, on mnie nie odrzucił. I później skomentował ten sam brat to, co się działo. I powiedział, wiecie co, jak tak wyznajemy sobie grzechy jednym drugim i kiedy to ma taki wymiar, to okazuje się, że wszyscy jesteśmy cienkie bolki. Że wszyscy jesteśmy cienkie bolki. Tylko, że dzisiaj w Kościele jest tak, że jedne cienkie bolki lepiej potrafią udawać, drugie mniej. Jedne mają ciekawszą i bardziej sympatyczną osobowość, drugie mniej. I te mniej sympatyczne tym się obrywa. Ci dostają. Ci są odrzucani. Ale chcę wam powiedzieć, wszyscy, tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy, tak jak ten brat powiedział, ale nie będę to tak powiedzieć, wszyscy jesteśmy cienkie bolki. Wszyscy jesteśmy beznadziejnymi przypadkami. I teraz pamiętam rok temu, ponad rok temu, półtora roku temu, ja miałem taki czas takiego wyciszenia, szukania Bożego oblicza i w niektórych z moich współbraci takie oczekiwania, anioł do niego tym razem przyjdzie. Modli się tam, modli, anioł do niego przyjdzie. I przyszedł. Nie widziałem go, nie słyszałem. Ale otworzył przede mną Boże Słowo i zobaczyłem, jak ważną rzeczą na drodze do uwolnienia, na drodze do świętości jest odkrycie swego życia przed innymi. Jak ważną rzeczą jest odtajnienie tego, co ukrywaliśmy przez tak długie lata. I pamiętam, Bóg wtedy do mnie przemówił, że mamy wyznawać grzechy jedni drugim. Jest taki napalony z tym objawieniem, pobiegłem do zboru na nabożeństwo, wygłosiłem kazanie i powiedziałem: zachęcam was, żebyście wyznali komuś grzechy, umówcie się z kimś najpierw, zadzwońcie, jutro to zróbcie, najlepiej, najszybciej. I skończyło się nabożeństwo? Nie skończyło się. Śpiewamy ostatnią pieśń, już było późno, wiecie, jeszcze pod presją czasu byliśmy wtedy, bo zegar jakiś wisiał w zborze. Już teraz nie wisi. I nagle tak stoję i słyszę, jak Bóg przemawia do mnie. Naprawdę Bóg przemawia. I powiedział: zatrzymaj ich. Zatrzymaj ich, nie puść ich. I nagle słyszę, jak Bóg mówi: tam u drzwi stoi nieprzyjaciel. I wielu z tych ludzi nie ma żadnych mechanizmów obronnych. I tylko kiedy będą wychodzić ze zboru, diabeł to słowo z ich serca wykradnie. Powiem tak, jutro się z kimś umówisz. Albo tak do końca tygodnia daj sobie czas. I kiedy słowo straci swoją moc, straci, kiedy człowiek już nie czuje namaszczenia, które jest na słowie, to w tym momencie takie słowo, jak wyznać komuś grzech, to ostatnia rzecz, na którą ma ochotę, żeby to zrobić. Ja mówię: w związku z tym, bracie, zostajemy, zamykamy wszystkie drzwi i okna i wyznajemy grzechy jedni drugi. I pamiętam, żeśmy to zrobili, to trwało może z godzinę, widać, tam było, ludzie przeżywali, płakali, tam otwierali się, z kimś tam rozmawiali, komu ufają, mówili różne rzeczy. I pamiętam, że wydawało mi się, że jest po problemie, że już jest załatwione. I w tym roku, jak była konferencja z Anno Mendes, kiedy ci z was, którzy byli, kto był na konferencji? Pamiętacie ten wieczór piątkowy? Niesamowita Boża obecność. Ona zwiastowała temat krzyża i poprowadził Bóg w ponadnaturalny sposób do wyznawania grzechu publicznego. I pamiętam, ja sobie myślałem: no my to mamy już za sobą. My to mamy już za sobą. I wróciłem do zboru i tak się złożyło, że Bóg mnie gdzieś indziej wysłał, a ktoś inny prowadzi nabożeństwo, bo ja bym już do publicznego grzechu nie poprowadził, co ja mówię, publicznego wyznawania grzechu nie poprowadził. Ale ten brat poprowadził. Bóg mnie usunął na jakiś czas ze zboru, na tydzień, czy na jedno nabożeństwo, i ten brat, poddany Duchowi Świętemu, otworzył tą falę, w której ludzie zaczęli wyznawać swoje grzechy. Zaczęli wyznawać publicznie swoje grzechy. I wydawało się, że końca nie ma. Wydawało się, że już w tej niedzieli to ludzie naprawdę grupę ryby zdradzili. Okazało się, że następna niedziela to dopiero przyniosła rzeczy. A później Bóg mnie gdzieś wysłał do innego zboru. Miałem kilka takich zborów, gdzie byłem. I okazało się, że tam Bóg coś czynił. I z tym myślę: ciekawe, czy z tym u nas ludzie też mają problem. I to nie była tylko zwykła ludzka ciekawość. Wiedziałem, że Bóg chce przynieść uwolnienie. I powiem wam, okazało się, że nie tylko w Gorzowie są cienkie bolki. Że wszędzie są cienkie bolki. Że wszędzie, czy bardzo w wielu miejscach, w tych, których byłem, ludzie zmagają się z tymi samymi rzeczami. Powiem wam coś. Czuję, że dzisiaj na koniec będziemy o to mówić. W tych zborach, w których usługiwałem, okazuje się, i słuchajcie teraz, i nie padnijcie z krzesła, okazuje się, że co najmniej 30-40% wierzących ludzi ma problemy, powiem wam z czym, z samobójstwa, z myślami samobójczymi. Wierzący ludzie. Czy są gorsi od innych przez to? Nie, absolutnie, powiem wam, to jest działanie ducha śmierci. I kiedy my to obnażamy, ja wiesz, że przynosi do życia ludzi wolność, to przynosi wolność do życia ludzi. Amen? I teraz Biblia ewidentnie mówi na temat wyznawania grzechów jednym drugim. To jest ewidentne. Jakżeż mogliśmy tego przez lata nie widzieć? Jest taki tekst, otwórzcie sobie. Znacie ten tekst Jakuba oczywiście, wyznawajcie grzechy jednym drugim, prawda? Ale ja chcę się skoncentrować na tym, co mówi Jan. Kiepski zegarek. Mówiłem. List Jana. Bo tam jest nawet temat wyznawania grzechów. Powiem wam tak. Tak na marginesie. Taka dygresja. Jakiś człowiek jest naiwny. Ja myślałem, że taka rzecz jak wyznawanie grzechów jednym drugim nie jest w stanie w Kościele wzbudzić kontrowersji. Jakiś człowiek jest naiwny. Kiedy 5-6 lat temu było takie poruszenie i wiecie, ile się na ten temat mówiło, nieprawdziwych rzeczy, tak zwane Toronto Blessing, mnóstwo rzeczy nieprawdziwych, wyssanych absolutnie z palca, i ja myślę sobie, to ma prawo być kontrowersyjne. Ma prawo. Jak ludzie padają, coś tam się z nimi dzieje, jakieś tam manifestacje, to ma prawo być kontrowersyjne, tak sobie myślałem. Ale potem, jak... ja wiem, że to było w naszej sytuacji, jak ludzie zaczęli modlić się, szukać Boga, zaczęli prosić jak nigdy do tej pory, to myślałem, że kiedy ktoś się oddaje postowi i modlitwie, że to nie może być kontrowersyjne. Okazuje się, że jest. Że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mieli coś przeciwko temu. Ja nie chcę wam cytować, jakie teksty padały, bo to po prostu aż się wierzyć nie chce. Pominę. Kiedy Bóg zaczął zaprzęgać Kościół do modlitwy, jakiej nigdy do tej pory, zaczął to jakoś tam organizować i zachęcać ludzi, to i to wzbudza kontrowersję. I myślałem sobie, ale wyznawanie grzechu przecież to jest tak ewidentne, że człowiek by się sam na coś takiego nie zdobył, żeby wyjść i powiedzieć o swoich grzechach. To musi być Duch Święty. Okazuje się, że są ludzie, dla których to nie jest Duch Święty. Nie. I to nie ci, którzy wyznali. To ci, którzy siedzą w kącie, chcą ukrywać swoje grzechy, pycha ich żera. I mają pretensje do tych, którzy wychodzą i obnażają swoje życie. Czuję się zgorszony, niektórzy mówią. Takie zgorszenie to człowieka może doprowadzić wprost i nie do piekła. W takim momencie. Jeśli człowiek nie ma na tyle pokory, żeby uznać... Ja mam kategorie, w których umieszczam pewne rzeczy, ale to jest poza wszelką kategorią taka postawa. Jeżeli człowiek siedzi w kącie, ktoś wychodzi, obnaża swoje życie, płacze, widać, że to jest autentyczne, że pokutuje, mówi o czymś, co jest jego bólem. I ktoś może siedzieć tam gdzieś w tym rzędzie i w tym momencie z pychą mówić, że to nie jest biblijne, że to nie jest właściwe, że to nie jest dobre, sam ukrywając grzech, powiem wam, rychło przychodzi do takich ludzi sąd. Naprawdę. Dlatego, że Bóg dzisiaj czyni rzeczy, że jeśli będziemy się temu sprzeciwiać, ja wiem, że Bóg jest pełen miłosierdzia, ale Boża cierpliwość też gdzieś ma swoje granice. Czas, żeby się uniżyć przed Panem. Amen? Czas, żeby się uniżyć przed Panem. Otwórzcie list Jana. Jan mówi tam o społeczności, w tym kontekście mówi o pewnych rzeczach. Powiada tak, od 7 wiersza 1 rozdziału. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Była mowa o światłości dzisiaj, tak? I będzie jeszcze więcej mowy o światłości. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, tak? Powiem wam, jak ja ten 8 wiersz, 9 wiersz, jak ja go czytałem przez lata, dopóki Bóg mi tego nie pokazał. Ja go czytałem mniej więcej tak. Nie wiem, jak wiele z was się jest w stanie z tym utożsamić. Ja go czytałem tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. Jak wiele z was czytało tak? Akcent był na Bogu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, akcent był na Bogu, dlatego że musieliśmy to dopasować do swojej teologii, która uznaje tylko jeden rodzaj wyznania, to mianowicie wyznanie Bogu. Dlatego, że ten drugi rodzaj wyznania komuś drugiemu, nie w celu, żeby uzyskać odpuszczenie grzechów, bo odpuszczenie jest tylko i wyłącznie w relacji z Bogiem, ale w innym celu. Jeśli uznajemy tylko jeden aspekt, to coś jest nie tak, ponieważ Biblia wyraźnie mówi o drugim aspekcie. I jakby kontekst cały wskazuje na to, że chodzi tu nie tylko o wyznanie Bogu, ale wyznanie jednym drugim, tak czy nie? Bo jeśli on mówi, Jan mówi, jeśli kto mówi, że grzechu nie ma, to znaczy, że to co mówi, to co prezentuje, to co obnaża. My chcemy być postrzegani jako ludzie, którzy nie mają grzechów, nie mają problemu, prawda? A powiem wam tak. Praktyka w tym momencie jest taka, że z tym, z czym ludzie mają problemy w świecie, z tym mają problemy w kościele. Jak mi Jurek Rychalski to kilka lat temu jeszcze mówił, to ja mu nie dawałem wiary, tak jak wy mi dzisiaj nie dajecie wiary. Chyba, że sami macie z pewnymi rzeczami problemy. Bo my to pięknie potrafimy w kościele ukrywać. Czas na co? Czas na obnażenie. Czas na co? Na przyniesienie tego do światła. I teraz chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na ten 9 wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jest tu obietnica, że kiedy wyznajemy grzechy, staną się dwie rzeczy. Tak czy nie? Jakie dwie rzeczy? Dwie rzeczy, różne rzeczy. To nie jest jedno i to samo. To Bóg mi ostatnio pokazał. Ja to coraz wyraźniej widzę. Że tutaj jest mowa o dwóch rzeczach. Jest mowa o tym, że Bóg przebaczy, tak? I jest mowa o tym, że Bóg co? Oczyści. I teraz okazuje się, że dużo ludzi w Kościele dożywa tej pierwszej rzeczy, a mianowicie dożywa Bożego przebaczenia, Bożego odpuszczenia grzechów, ale nie dożywa oczyszczenia polegającego na tym, że nieprawość z naszego życia zostaje raz na zawsze, co? Odcięta. Usunięta. I ja się cieszę z tych momentów, z tych chwil, kiedy Bóg przebacza mi mój grzech, to jest moja radość. Ja się z tego cieszę i wiem, że kiedy przychodzę do mojego ojca i mu wyznaję swój grzech, on mi przebacza, ale chcę coś powiedzieć. Jest więcej niż tylko przebaczenie. Jest więcej niż przebaczenie. Chcę powiedzieć, co jest więcej. Jest oczyszczenie od grzechu. Jest wolność od grzechu, jest wolność polegająca na tym, że nie musisz wracać do tych samych grzechów, które popełniałeś w swoim życiu. Wierzycie w to, czy nie? Amen. Podnieście te kartki. To N się coś spóźniło. Amen. Jest oczyszczenie, jest przebaczenie, ale jest oczyszczenie. I bracia i siostry, jest czas, abyśmy nie tylko żyli w Bożym przebaczeniu grzechów, tak? Ale jest czas, żebyśmy żyli w czym? W oczyszczeniu od grzechów, tak czy nie? Amen. Amen. Cieszę się z tego, że to widzicie i że to słyszycie. Odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest ciekawa rzecz, ja nie będę robił tu żadnego studium, ale nieprawość i grzech to nie są te same rzeczy. To są dwie jakby różne rzeczy. Ja wierzę, że na nieprawość składają się wszystkie grzechy, które popełniamy, a czasami nieprawość przenosi się dziedzicznie, pokoleniowo. I to Bóg chce oczyścić, znaczy chce to wyrzucić z naszego życia raz na zawsze. Tak? Jest powiedziane, a grzechów ich i nieprawości więcej już nie wspomnę. Nie jest powiedziane jednym tchem grzechów, nieprawości, ale grzechów i nieprawości, to znaczy, że to jest nie jedno i to samo, to są dwie różne rzeczy. I Bóg chce nas uwolnić od naszych grzechów, chce nas uwolnić od naszej nieprawości, ponieważ Bóg sobie przygotowuje, jaki lud? Bóg sobie przygotowuje lud prawy. Amen? I teraz w tym kontekście kolejna rzecz, na którą Bóg zwrócił uwagę, którą się chcę podzielić z wami, to chciałbym, żebyście otworzyli sobie list do Efezjan, dlatego że to jest, my mówimy troszkę na temat duchowej walki i oczywiście dużo już na tym tle powstaje zamieszania i nieporozumienia, zupełnie niepotrzebnie. Wystarczyłoby zapytać, wystarczyłoby poczytać pewne rzeczy, bo ja nie widzę walki duchowej jako, nie wiem, jako stawanie w pojedynkę naprzeciwko jakiejś demonicznej siły wielkiej w okręgach niebieskich i jej związywanie. Nie tak widzę walki duchowej. To by było za proste. To by było za proste. My musimy mieć autorytet, żeby to zrobić. Autorytet wynika z tego, jak żyjemy. Autorytet wynika z tego, jak żyje poszczególne zbory. Autorytet wynika z tego, jak żyje Kościół w danym mieście. I autorytet wynika z tego, jak żyje Kościół w danym kraju. To nie jest tak, że jeden wierzący teraz pójdzie na jakąś demoniczną siłę w tym kraju i będzie próbował ją związać, dlatego że to się może dla niego skończyć jeszcze tragicznie. Ale my wierzymy w to, że Bóg wprowadza w duchową walkę. Widzimy to. Rozpoznajemy to jako czas, w którym Bóg uczy nas duchowej walki. I dzisiaj mieliśmy jakąś namiastkę tego. Kiedy było tak ciężko, kiedy nie mogliśmy się przebić, kiedy coś wisiało nad nami, kiedy nie mogliśmy się wyrwać do Boga w uwielbieniu, musiała być stoczona duchowa walka, nasz bój. Musieliśmy być w to zaangażowani, tak? I teraz Paweł mówi w liście do Efezjan na temat tego boju, który toczymy. Powiada, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, zwyczajnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Moja teza jest taka, większość Kościoła nie toczy żadnego boju duchowego. Nie bije się z kimś, kto leży już na łopatkach. Nie bije się z kimś, kto jest znokautowany. Bije się z kimś, kto stoi. I wielu wierzących ludzi mimo wszystko dzisiaj jeszcze leży na duchowych łopatkach. I kiedy powstaną, zaczyna się duchowa walka. W naszym zborze nie było żadnych problemów do 95 roku. Wszystko jak z płatka szło. Żadnych problemów. Ani Boga nie widzieliśmy, ani diabła. Żadnych problemów. Wiecie, jak łatwo jest prowadzić zbór, kiedy się nie objawia ani Pan Bóg, ani diabeł? Bardzo prosto. Ale jak zaczyna się Bóg objawiać, to siłą rzeczy, to jest duchowe prawo, no to przyciąga diabła, który chce zniszczyć Boże dzieło. I wtedy ma się do czynienia i z Panem Bogiem, i z diabłem. I jednego się poznaje, i drugiego zaczyna się poznawać. I jednego ścieżki działania i zamysłu zaczyna się poznawać, i drugiego. I okazuje się, że w tej konfrontacji, za każdym razem, Bóg okazuje się zwycięzcą. I wtedy człowiek buduje swoje wewnętrzne świadectwo tego, że Bóg jest wielki, ponieważ widział Go w walce i widział, jak zwycięża w różnych sytuacjach. I to nie musiały być wielkie rzeczy, nawet relacje międzyludzkie. Widzieć Boga, który zwycięża, to jest niesamowita sprawa. Ale jak ktoś nie ma ochoty iść na walkę duchową i wdawać się w konflikt duchowy, to nigdy nie zobaczy Bożego działania. Ale Paweł mówi, pod jakimi warunkami możemy się w tą walkę duchową wdać. I Paweł mówi, abyśmy przywdzieli całą zbroję. Ja o tym mówię, nikt mnie jeszcze nie skorygował. Może ktoś przyjdzie, ale wydaje mi się, z tego co wiem, że ta zbroja Boża, zbroja ta rzymskiego wojownika, do której się odwołuje Paweł, była bardzo ciężka. Ja mówię, jak waży 25. To jest minimalny szacunek. Niektórzy mówią 60 i są przekonani, że jest 60. 25 albo 60. Wyobraźcie sobie 25 kilo i próbować z tym walczyć, mając taki balast na sobie. I teraz wierzący ludzie mają ubierać zbroję Bożą, ale nie zdjęli jeszcze innych rzeczy z siebie. Nie zdjęli grzechu, który ich usidla. Nie zdjęli trosk, które ich obarczają, i ciężarów. To wtedy nie ma mowy o ubraniu zbroi Bożej. Bo grzech ciąży. Kto z was wie, jak grzech ciąży? Oj, ciąży. Troska ciąży. I teraz jeśli jesteśmy obarczeni grzechami, autor listu Hebrajczyków mówi, abyśmy zdjęli ciężar i grzech, który nas usidla, abyśmy wytrwale biegli w tym biegu. Jeśli my nie zdjęliśmy ani grzechu, ani tych ciężarów, ani trosk, powiem wam, nie ma siły, ochoty na to, żeby ubrać zbroję Bożą, i nie ma żadnej ochoty na to, żeby walczyć. Jesteśmy pokonani. Ale kiedy zdejmiemy grzech, kiedy zdejmiemy troskę, nauczymy się ufać Panu, wtedy możemy ubrać zbroję Bożą i możemy pójść do walki i możemy być dla przeciwnika jacy? Groźni. Możemy zaryczeć jak lew. Konferencja była w Gdańsku ostatnio z kimś z Pensacoli. Bardzo mi się podobało. Nie byłem na tej konferencji, ale słyszałem kasetę. Bo wiecie, jakie tam historie krążą w Pensacoli też. A tam jest autentyczne Boże poruszenie. Ten prowadzący tę konferencję w pewnym momencie mówi: są stare lwy i młode lwy. Młode dobrze biegają, ale stare za to dobrze ryczą. I mówi: zaryczę. I mówi: mówi dalej i mówi tak w pewnym momencie. Właściwie to ja nie dałem zbyt dużo powodów krytykom do krytyki jeszcze. W związku z tym zaryczę sobie jeszcze raz. A propos duchowej walki. Bóg chce w nas wmontować lwa z pokolenia Judy. Silnego, niezłomnego, który się nie poddaje w każdej sytuacji, która jest na jego drodze. Który ma naturę walczącą. Wiecie, jakie mamy w hasło w zborze od pierwszego? Bóg chce w nas wmontować lwa z pokolenia Judy. Silnego, niezłomnego, który się nie poddaje w każdej sytuacji, która jest na jego drodze. Który ma naturę walczącą. Wiecie, jakie mamy w hasło w zborze od 1 stycznia wisi? Jezus, waleczne serce. Na żółto-niebieskim tle. Antyreligijne. Ktoś mnie ostatnio pytał, jakie będzie mi hasło na przyszły rok. Ja mówię: Jezus, waleczne serce 2. Żebyśmy nie musieli się wydatkować, tylko dwie pałeczki postawimy i będzie: Jezus, waleczne serce 2. I ktoś powie: to nie biblijne. To ja powiem, że nie znasz Biblii, bo w Biblii jest powiedziane, że Pan jest wojownikiem. A myślisz, że nie jest walecznym wojownikiem? Nie, w związku z tym Jezus waleczne serce jest najbardziej biblijne. Tylko trzeba nauczyć się patrzeć. Bigos po 2,80, tak? Co tam jest napisane? Powiedzcie, żeby się pośmiał też. Właściciel Nissana, tak? Dobra. I teraz otwórzcie list do Efezjan. Czytamy o zbroi Bożej, tak? I teraz mówi Paweł tak. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Właściwie ja chcę się skoncentrować tylko na wierszu 15. Stójcie opasawszy biodra swoje prawdą. I to jest pierwszy element zbroi, który jest wymieniony. Dlaczego pierwszy? Dlatego, że najważniejszy. Wbrew pozorom. Bo na tym elemencie, na tym pasie trzymały się inne rzeczy. To był najważniejszy element zbroi. I teraz Paweł mówi: przywdziejcie, czy stójcie opasawszy biodra swoje prawdą. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. O jakim my pancerzu mówimy? Sprawiedliwości. O tym pancerzu. Ta sprawiedliwość, która jest z wiary, która jest darem, która nas chroni przed oskarżeniami diabelskimi, z którymi się spotykamy każdego dnia. To jest ten pancerz. Jak tego pancerza nie masz, to diabeł cię namielonego zrobi. Zmieli się 20 razy jednego dnia. Zrobi z tobą co tylko chcesz, jeśli nie ubierzesz pancerza, którym Bóg mówi: jesteś sprawiedliwy, sprawiedliwy, sprawiedliwy. Bez na to, jak się czujesz, tu nogą wstałeś, co zrobiłeś, jesteś sprawiedliwy. A inną rzeczą jest życie sprawiedliwe. Ale ten wiersz, gdzie jest mowa o tym pasie prawdy. Czym jest ta prawda? I proszę was, tych, którzy wiedzą już, bo usłyszeli, nie podpowiadajcie tym, którzy jeszcze nie słyszeli. Też chcę mieć przyjemny czas. Czym jest ten pas prawdy? Czym jest? Niektórzy mówią, czym jest ta prawda?
No. Jezus, bardzo ładnie. Kto jeszcze ma jakieś koncepcje? Słowo Boże. Też dobrze. Dobra, nie będę was podbierał, bo i tak nie wpadniecie. Wyznawanie ust. Też dobrze. Powiem wam. Ostatnio na to zwróciłem uwagę. To greckie słowo, które jest tutaj użyte. Aletheia. Oznaczające prawdę. Jego pierwsze znaczenie słownikowe oznacza, aletheia, pierwsze znaczenie słownikowe i znaczenie etymologiczne, już nic bardziej mocnego nie można mieć. Oznacza wolność od ukrywania swoich czynów i swoich myśli i swoich słów. Słyszycie? Wolność od ukrywania swoich czynów i swoich myśli. Jak wielu z was chciałby, żeby jego myśli wyświetlono na tym rzutniku? Teraz zamiast, ja nie mówię myśli z tego momentu. Podejrzewam, że wszyscy w tym momencie mamy w miarę pobożne myśli. To jest podejrzenie. Przepraszam, że was podejrzewam. Ale podejrzewam was o rzeczy dobre. Z tego tygodnia, gdyby mieli wyświetlić nasze myśli, ja już nie mówię o czynach, albo nie mówię o czynach, mówię o myślach. Jak wielu z was chciałoby tego? Kiedy taki tekst jest puszczany dzisiaj, to ludzie się śmieją z takim lekkim zażenowaniem. Myślę, że to by było straszne. Ja sobie nie wyobrażam tego. Powiem wam, wyobrazicie sobie to. Dlatego, że Kościół, proroczo to mówię, Kościół zmierza do takiej czystości, takiej świętości, takiej otwartości, że nie będziemy się bali. Nie będziemy ukrywali tych rzeczy, ponieważ będziemy żyć świętym życiem. Powiem wam, jakby mi ktoś ujawnił moje myśli publicznie 10 lat temu, to nie potrzeba było Bożego ognia, sam bym się spalił. I powiem wam tak. Kiedyś wstydziłbym się swoich myśli wszystkich 360 ostatnich dni. Ale ta średnia zaczynała się robić lepsza. Później się wstydziłem 180 dni z 360. Później 100 dni, później 50. A dzisiaj ten procent się powiększa. Nie chcę powiedzieć, że nie ma dni, który bym się nie wstydził. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem świadectwem sam dla siebie, że tych dni jest coraz mniej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wierzę, że Bóg jest dobry, a Jego dobroć prowadzi mnie do pokuty. Jeśli nie wierzysz w dobroć Bożą, nie będziesz nigdy prawdziwie do końca i szczerze pokutowo, ponieważ to dobroć Pana cię prowadzi do pokuty. Jeśli myślisz, że Bóg jest dla ciebie zły, że cię odrzucił, powiem ci, nigdy nie będziesz pokutował i nigdy nie będziesz żył świętym życiem. Nigdy. To na dobroci, zrozumieniu dobroci Bożej opiera się to, że pokutuję do końca i szczerze i że moje życie jest zmieniane przez łaskę Bożą. Jak kiedy Bóg mnie zmienia, to chcę nam coś powiedzieć. To ja za to sobie chwały nie wezmę. 5 lat temu, kiedy Bóg mnie dotknął w taki dramatyczny sposób, siedzący tu mój brat Piotr kiedyś powiedział mi, mówi tak, nie wiem czy wiesz, jechaliśmy do Przemyśla i mówi, nie wiem czy wiesz coś. Jeszcze głośniej będzie tym, dobra. Za cicho słyszałem. Że... Mówi, nie wiem czy wiesz i on to do pastora powiedział. Wyobrażacie sobie? Mówi, nie wiem, czy wiesz, że się zmieniłeś. Szok. Pastor się zmienił. Pastorzy byli, są i będą tacy sami. Jak Pan Jezus. Oni się nie potrzebują zmieniać. Oni zawsze byli doskonali. Oni nigdy nie popełniali grzechu. To tylko ich zbawownicy. I pierwszym odruchu tak sobie pomyślałem, przyznać się, że dokonała się we mnie zmiana, to znaczy, że tej zmiany potrzebowałem, znaczy, że ze mną było coś nie tak. Taka myśl, która była, jak wiecie, jak bardzo taka ulotna, taka szybciutka, to nie było coś, co zatrzymałem na dłużej. Ale powiedziałem, wiem, że się zmieniłem. I za chwilę przyszedł Duch Święty, nie pamiętam, czy to wtedy skorygowałem, ale gdziekolwiek mogę, tylko w tym momencie mogę, to odkoryguję to. Wiem, że to było zatrzymanie chwały, która należała się Bogu, ponieważ to nie ja się zmieniłem. Bo ja nie jestem w stanie się zmienić. Ja nie prosiłem jako, żeby się zmienić. Ja nie prosiłem Boga, bo ja w ogóle nie potrzebowałem, że potrzebuję jakiejś szczególnej zmiany. Jak człowiek chodzi w ciemności i nie wie, że jest światło, albo go mało widział w życiu, to go tak, to nie wiem po prostu, czego ma pragnąć i za czym tęskni. Wtedy uznałem, Boże, to Ty mnie zmieniłeś. I dzięki Ci, że Ty pastorów zmienisz. Dzięki Ci, że obnażasz nas. Dzięki Ci, że Twój lud nie musi się czuć w tym momencie, bo tutaj pastor, wielka figura, człowiek, który sobie wszystkim radzi, a tutaj my, biedne szaraczki. które mają problemy, grzechy i on się na nas złości i irytuje. Ta przepaść musi być zakopana. Ludzie muszą zobaczyć, że my z takiej samej gliny ulepieni. My nie jesteśmy kimś. Bez Boga jesteśmy nikim. Bez Boga jesteśmy nikim. Tak? I tutaj jest powiedziane, opasujcie wtedy opasawszy bioda swoje prawdą o sobie samych. Prawdą, która nie jest wolnością od skrywania swoich myśli i czynów. Amen? Nie chcę tego rozwijać, bo nie ma na to czasu. Ja powiem wam, ja tu daję wam w pigułce coś, co można byłoby dużo na ten temat mówić. W pigułce. Kolejna rzecz, która w tym kontekście się pojawia, bo ja nie mogłem jednej rzeczy zrozumieć. Kiedy przyszła pokuta do naszego życia, to było w atmosferze radości i powiem więcej, to tworzyło jeszcze większą radość. Niektórzy myślą, że pokuta to jest tylko płacz, człowiek płacze. A ja wam powiem, znam takie zbory, że ludzie potrafią płakać na 3-4. Włączają światło w takim zborze, wszyscy wstają, podnoszą ręce i zaczynają płakać. Potrafili się tego nauczyć. Pokuta to nie jest, kiedy człowiek płacze albo kiedy się śmieje. Pokuta to jest to, kiedy człowiek przeżywa swoją słabość, swój grzech i od tego się odwraca, posilony łaską Bożą. To jest pokuta, tak? I powiem wam, kiedy myśmy przeżywali taki okres pokuty, właśnie w zeszłym roku, co wam mówiłem, to było w atmosferze radości. Bóg stworzył taką atmosferę radości, aby co się dzieje? Przecież pokuta zawsze mi się kojarzyła, właśnie płacze, człowiek jakiś taki nieszczęśliwy w ogóle, pognębiony taki. A tu ta radość przyszła. A potem, jak pokutowaliśmy, przyszła jeszcze większa. A w tym roku, kiedy pokutowaliśmy, przyszła jeszcze większa radość. Powiem wam, uwierzyłem, mieliśmy takie jedno nabożeństwo, dzisiaj było dla mnie przypomnienie, jak Jurek tutaj prowadził uwielbienie. Uwierzyłem, że możemy być na nabożeństwie tak jak Murzyni. Ja zawsze myślałem, że to jest kwestia temperamentu. Że oni nie mają takiego koloru skóry jak my, to Bóg ich wynagrodził ich spontanicznością. Bzdura! Bzdura, chcę wam powiedzieć. Kościół może być tak spontaniczny jak kościoły murzyńskie. Biały kościół. Amen? I dzisiaj mieliśmy dokładnie tego przykład. Bracie. I powiem wam, on był w LPA. Ale tam tylko dwóch murzynów widział. Bo po takich zborach ich wozili, że to białych tylko widzieli. A więc z Afryki tego nie przywiózł. On to gdzieś wziął, stąd. Czy wam przypominało to afrykański kościół dzisiaj? Przeżyliśmy to raz, Boże, i wyszedłem wniosku, że to jest możliwe. I powiem wam, ja się tak zastanawiałem i mówię tak, Boże, skąd człowiek czerpie radość? My mówimy o radości, prawda? Jak wielu z was chce być radosnymi? Ręka do góry. A może nie powinniśmy? Bo jak się człowiek za dużo cieszy, to jest niebezpieczne. Lepiej, żeby płakał. Po co ma się cieszyć? Przecież dzisiaj się nie można cieszyć, bo na tle innych to byśmy głupio wyglądali. Ja kiedyś swego czasu zdawałem relację na okręgowym kolegium duchownych sytuacji w zborze. Ja byłem gdzieś 6. albo 7. I wszyscy przede mną mówili, że źle, a akurat u nas wtedy było dobrze. I wiecie, jak mi było ciężko? Ja mówię, Boże, i co ja teraz powiem, że u nas jest dobrze, jak norma jest źle? Powiedzą, że się wygłupia albo wymądrzę, jakiś młody tutaj przyjechał i mówi, że dobrze. Wszędzie jest źle, a u niego dobrze. Jak to możliwe? To jest niewiarygodne. I my na tle tego smutnego świata, smutnego kościoła, jak się trochę zaczynamy cieszyć, ale kto mówił przywodać. Ale chcę powiedzieć, to jest szczególny człowiek, bo on przedwczoraj był w TVN-ie. Z Leszkiem Mochą razem. I podpisany był nawiedzony przez Ducha Świętego. Wy na niego uważajcie, słuchajcie. Wy na niego uważajcie, bo on jest nawiedzony przez Ducha Świętego. I on dzisiaj przy śniadaniu powiedział tak. Mówi, on grał w zespołach rockowych w Jarocinie, drugie miejsce zajął. I on mówi, ja nie rozumiem. Mówi, jak śpiewaliśmy w Spodku, mówi, to nas od publiki dzieliły, mówi, 4 metry, tam były takie płoty. I mówi, oni mało tego płotu nie rozwalili. Jak wchodzili swoje antynamaszczenia. A Kościół, kiedy uwielbia Stwórcę swego Pana, jest prawie martwy. Mówię, ja tego nie rozumiem. Powiem wam, ja też tego nie rozumiem. Że dajemy z siebie tak mało, kiedy Boga uwielbiamy, kiedy robimy to na pół gwizdka i usprawiedliwiamy to tym, że to jest nienabożne czy niepobożne zachowanie. Słuchajcie, gdzie to jest w Biblii? Powiedzcie, pokażcie mi w Biblii, że kiedy uwielbiamy Boga w taki sposób, to jest niebiblijne. Pokażcie mi, no. Jeden werset biblijny. Psalmy są przepełnione chwałą ekstrawagancką, ekspansywną. Jaką tam jeszcze? Pomóżcie mi. No, jako radykalną. Psalmy są pełne tego, tylko Bóg musi otworzyć nasze oczy. co do kościoła ma przyciągnąć ludzi? Powiem, przyciągnie świętość, ale nie przyciągnie też szarość. I byle jakość, i jednakowość, wszyscy jednakowi. Wszyscy według pewnego wzorca. Teraz Bóg mi coś pokazał, słuchajcie. Otwórzcie list do Hebrajczyków. Ja już powoli zbliżam się do końca. Ja wcale nie grożę, ja naprawdę mówię. Chociaż powoli. List do Hebrajczyków, 1:8. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, byłem sprawiedliwym, było królestwa Twego. Umiłowałeś, przepraszam, sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesele, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Chcę Wam zadać pytanie, gdyby tu przyszedł dzisiaj Pan Jezus, jak byśmy Go poznali? Ja wierzę, że po dwóch rzeczach. Kiedy będziemy zbierać ofiarę, to On będzie siedział na koszyku. Albo tam była taka skarbnica i On przy tym siedział i patrzył, ile ludzie wrzucają. Tak było, czy nie? Tak? Po tym Go poznać, że tam siedzi, patrzy, ile ludzie dają. Dlatego, że to, ile dajemy, świadczy o tym, w jakim stanie jest nasze serce. Absolutnie. Ma bezpośrednie przełożenie. Ja w zborze ostatnim dziele mówiłem. Jak człowiek daje 10%, to jest to minimum. To jest ten 10%. Zobaczcie, to jest tak. To jest kwestia naszego serca. 10%, to jak dajemy 10%, to tyle. To tyle jest nasze serce otwarte. I Bóg te 10% nam dał po to, żeby to był taki wentyl bezpieczeństwa, że nam się serce całkiem nie zamknęło, bo może nam się skurczyć. Tak jest? Bóg prowadzi swój kościół, powiedzieć Wam proroczo, gdzie prowadzi? W czasach ostatecznych nikt nie będzie nazywał swoim to, co ma. To jest wizja kościoła w czasach ostatecznych. Podoba Wam się? A więc przestań się przywiązywać do swoich rzeczy. To, co masz. I Bóg tego uczy. Ja kupiłem samochód nowy 3 lata temu. Jak mi pierwszy raz porysowali, to ja myślałem, są świadkowie. Renia, Twoje dzieci. Amen, ciosta mówi. To po prostu mnie struło. A powiem Wam, dzisiaj nie ma problemu. Nie ma problemu. Dzisiaj mi jest wszystko jedno. Jak kupię nowy samochód jeszcze raz, to pierwsze, co zrobię, to wezmę gwóźdź i przejadę się naokoło karoserii i będę wolny od razu. Kiedyś miałem problemy z tym, żeby pożyczyć samochód, dzisiaj nie mam. Są świadkowie? Pożyczam samochód. Mamy się nie przywiązywać do rzeczy. W czasach ostatecznych Bóg otworzy nasze serca tak, że wtedy wszystko będziemy dawać Panu i wszystko, co będziemy potrzebować, będziemy mieć. Co będziemy potrzebować? Bóg zna nasze potrzeby, nie nasze zachcianki. My nie głosimy tej Ewangelii, która mówi, że Bóg chce Cię błogosławić, żebyś miał więcej samolotów, więcej jeszcze samochodów, żebyś mieszkał w 4 domach. Nie, to nie jest Ewangelia. Ja wierzę, że jeśli głosimy Ewangelię prawdziwą, jeśli głosimy Eliasza, to głosimy życie na pewnym poziomie po to, żeby więcej móc dawać tym, którzy są ubodzy. Amen? I słuchajcie, Wy to czujecie. Ja to widzę po Waszych oczach. To pokolenie to czuje, ono to rozumie. Że duch Eliaszowy to jest duch strzemięźliwości. Amen? Nie duch życia ponad stanie, bo jakiejś super obfitości, ale duch życia w tym, co Bóg daje. Człowiek będzie szczęśliwy wtedy. Nie musisz mieć dużo. Musisz mieć tyle, ile Bóg chce Ci dać. A musisz mieć wiarę, żeby to przyjąć. Kościół się potrzebuje takiej wiary, żeby to przyjąć. Ale żeby Bóg przyjąć, to musi otworzyć serce, bo serce, kiedy jest otwarte, to wtedy człowiek wierzy. Przejdźmy do tego wesela. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stresu. Wiecie, jak Pan jest jeszcze poznać? Oprócz tego, że patrzy do koszyka, ile kto rzuca? Ten najbardziej ekstrawagancki, ten najbardziej ekspresywny w uwielbieniu, który pląsa, który jest pełen radości, to jest Pan Jezus. Nie ten, który siedzi sobie i czeka, kiedy będzie jego czas na kazanie. Ja byłem poddany takiej próbie w jednym zborze. Przyjechałem i cieszę się, powiem Wam to za świadectwo, że to miała być próba, ale to się okazała żadna próba, ponieważ ja się cieszę, kiedy Bóg działa. Ja w ogóle kazania nie wypowiedziałem. Prawda, Gosia? Ja strzębił, byłem 2 miesiące temu, w niedzielę Bóg tak działał i nie dlatego, że ja coś tam mówiłem, Bóg coś czynił, że ja kazania swojego nie powiedziałem. I chwała Bogu, Bóg swoje zrobił. Mogę usiąść i powiedzieć, to ja tyle jadę, żeby Bóg teraz działał, a ja nie mogę powiedzieć tego, co ja miałem do powiedzenia? Ważniejsze, że Bóg uczyni to, co On chce, a nie to, żeby się człowiek wygadał. Tak czy nie? Dzięki. Dzięki, bracia. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olekiem wesele jak żadnego z towarzyszy. Wiecie, dlaczego Chrystus był radosny? Ponieważ znienawidził bezprawie, a umiłował sprawiedliwość. Dlatego, że znienawidził bezprawie, a umiłował sprawiedliwość. Z tego wynika radość. Radość wynika ze świętego życia. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie Wam dodane. Królestwo Boże to nie jest napój, pokarm, ale to jest co? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Chcę Wam coś powiedzieć. Kolejność jest ważna. Nie może być najpierw radość, a później sprawiedliwość na końcu albo w środku pokój. Najpierw musi być sprawiedliwość, bo jeśli żyjemy sprawiedliwie, to z tego wynika nasza chrześcijańska radość. Co zabija radość w Tobie? Grzech. Niesprawiedliwe życie. Nieprawe życie. Ale kiedy Kościół dojdzie do miejsca świętości, w sensie praktycznego życia, to powiem Wam, to będzie najradośniejsza instytucja na świecie. Niesamowite. I kiedy przychodzi prawdziwy duch pokuty, on uwalnia taką radość, że słuchajcie, głowa boli. Amen? Tak czy nie? Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Powiem, bo to są dwie rzeczy, to nie jest jedno to samo. Jest element znienawidzenia bez nieprawości. Ja 2-3 lata temu miałem takie słowo, przez które Bóg złamał moje, pamiętam, serce wtedy. Kiedy mi pokazał, ja mówię, Boże, co? Nie, to było inaczej. Ja przeczytałem gazetę, nie przeczytałem, najpierw zobaczyłem zdjęcie chłopaka, który był bardzo chory. Nie pamiętam, jaka to była choroba, w każdym razie tak, że mu, jak mama mu ściągała ciuchy, to schodziło to zarazem ze skóry. Wyobrażacie sobie? Ja przez 2 dni nie mogłem tego artykułu przeczytać, po prostu bałem się. Boże, ja nie chcę tego czytać, ale czułem z drugiej strony, że mam przeczytać. Pamiętam, przeczytałem się, rozpłakałem, powiedziałem, Panie, tak czujemy się bezradni jako Kościół wobec takich przypadków. Boże, co uwalnia Twoją cudotwórczą moc, aby takim ludziom mogła pomóc, co? I Bóg powiedział mi dwie rzeczy. Biblia mówi o mocy, to słowo greckie dynamit, dynamos. To greckie słowo oznacza dynamit, coś, co rozsadza. I Bóg powiedział mi, są dwie rzeczy, które składają się na tą moc. Jedna to jest współczucie do ludzi, miłość do nich, a druga to jest nienawiść do wszelkiego diabelskiego dzieła. Ja pamiętam, jak ja to zwiastowałem wtedy, ja większość kazania przepłakałem, ja nie mogłem się wysłowić, ale wiedziałem, że Bóg przez to do mojego serca mówi. Nienawiść do zła, ale Bóg wtedy mi powiedział, jeśli masz mieć autorytet nad chorobą, nad nieczystością, nad złem, Bóg mówi, to musisz to zło ze swojego życia wykorzenić, wyplenić, ponieważ nie masz żadnego autorytetu na zewnątrz, jeśli to toleruje w swoim życiu. Jak możesz znienawidzić wszelkie dzieło diabelskie na zewnątrz, możesz wyganiać demony, uzdrawiać chorych, jak nienawidzisz dzieła diabelskiego w swoim życiu? Musisz znienawidzić je w swoim życiu. Grzech musi być dla Ciebie obrzydliwością. Grzech nie może być czymś, czym ja i Ty sympatyzujemy, ale czymś, z czym chcemy się rozprawić od razu, kiedy się pojawia. Dlatego, że grzech to jest najdroższa rzecz na świecie, ponieważ kosztowała Bożego Syna Jego życie. To nie jest coś taniego. I czasami Bóg pozwala nam doświadczyć rzeczywistości grzechu, Jego konsekwencji, abyśmy oprzytomnieli. Ale po co? Po co mamy przeżywać tragedię w swoim życiu? Po co mamy przeżywać tragedię w swoim życiu? Powiem Wam, ostatnio okresie mogłem Wam powiedzieć kilka świadectw, gdzie... Nie powiem, bo nie ma czasu, ale powiedziałbym. Jaki grzech potrafi czynić spustoszenie? Jak grzech dzisiaj zabija ludzi, to nie jest byle jaka rzecz. To nie jest czymś, czym można sobie grać, czym się można bawić, dlatego że grzech kosztował Chrystusa i Jego życie. I nie mamy grzeszyć dlatego, czy nie mamy nie grzeszyć dlatego, że Bóg stoi i będzie nas karał, ale mamy nie grzeszyć dlatego, że Bóg patrzy z miłością na nas i nie chce tego, co złe dla nas. Mówi, synu, córko, nie rób tego, błagam Cię, nie rób tego. Bóg chce wylać na nas swoją radość. Dlatego, że Kościół tak posępny, jak jest, nie ma ducha walki. Nie może pójść i niczego nie może zdobyć dla Królestwa Bożego. Dlatego, że potrzebujemy radości, ponieważ radość Pana jest naszą siłą. Jest naszą siłą. Co my zrobimy bez Bożej siły? Co my zrobimy bez Bożej siły, bez Bożego wzmocnienia? Nic. Nic. Dlatego potrzebujemy radości Pana, która jest naszą siłą. Amen. I ostatnia rzecz, którą chciałbym, żebyśmy otworzyli. Fragment. To jest psalm. Który? Boże. 69. No już robicie postęp. Dzięki Bogu. Kiedy mówiłem o tym obnażeniu, To jest nic innego, ja chcę powiedzieć, to jest nic innego jak kiedy wyznajemy swoje grzechy, to co z nim robimy? Ten grzech przenosimy z ciemności do światłości i w światłości Bóg się może z nim rozprawić. To nie znaczy, powiem wam, że zaraz kiedy wyznamy, od razu odejdzie od nas coś. Ja wierzę, że wtedy coś jest łamane w naszym życiu. Ale my musimy oduczyć się jeszcze pewnych mechanizmów. My mamy pewne tory myślowe, które nas prowadzą do grzechu. My jesteśmy już wolni. Powiem wam, można być wolnym, a można jeszcze ten sam grzech popełniać. Dlatego, że jest nawyk. Jest nawyk, jest pewien tor myślowy, w który wpadamy. Tak się zachowałem do tej pory i tak będę się zachował. Jestem wolny, nie ma wewnętrznego przymusu. To jest to coś, co jest zniewolenie. Nie ma tego już w nas. Jesteśmy wolni, a jednak robimy pewne rzeczy. To musi być oduczone, bo chce nas tego oduczyć. Wiecie, o czym mówię? I powiem wam, wyznanie nie musi od razu przynieść natychmiastowego, całkowitego uwolnienia. Może przynieść. W moim życiu mogę to zaświadczyć, z dwóch przypadków wyznawania jeden przyniósł natychmiastowe, bezpowrotne uwolnienie. A w innej, drugiej sferze Bóg mnie prowadzi do zwycięstwa i to zwycięstwo całkowite jest coraz bliżej. Amen. I Psalm 89 okazał się dla mnie objawieniem, ponieważ podsumował to wszystko, co Bóg w ostatnim okresie czyni. Bo ja chciałem zobaczyć, co Bóg czyni w Słowie Jego. My stajemy wobec rzeczywistości, Bóg coś czyni, to jest Boże, pokaż nam to w Słowie. Niektórzy zarzucają nam, że my zarzuciliśmy Słowo, że zdecyd. Szanujemy, kochamy Słowo Boże, jest dla nas autorytetem. Ale nie można nakładać religijnych okularów, kiedy je interpretujemy. Słowo Boże nie podlega do wolnej interpretacji. To nie znaczy, że jest jakiś urząd nauczycielski, który interpretuje, tylko że Duch Święty, ten, który jest autorem, interpretuje. Tak czy nie? Czy może inaczej? Czy może są jakieś wybitnie szczególne jednostki obdarowane, teologicznie wykształcone, które potrafią tylko słusznie interpretować Biblię? Nie. Duch Święty jako autor potrafi zinterpretować. I w tym sensie Słowo Boże nie podlega do wolnej interpretacji. I w tym 89 psalmie zobaczyłem te wszystkie rzeczy, o których do tej pory mówiłem. W jednym psalmie. I jedna najważniejsza rzecz, która się z tego wypukliła. Przeczytajmy sobie od 15 wiersza. Może od 14. Ramię Twoje jest potężne, mocna jest ręka Twoja, wysoko podniesiona prawica Twoja. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twojego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Z imienia Twego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Do Pana bowiem należy nasza tarcza, a Król nasz do świętego Izraelskiego. Jak wielu z Was widzi, że w tym fragmencie, który przeczytałem, są te wszystkie rzeczy, o których do tej pory mówiłem. Widzicie to, czy nie? Co widać? Jest świętość? Jest. Jest radość? Jest światłość? Jest siła? Jest jeszcze jedna rzecz. Królestwo Boże. Jeśli jest jakiś akcent, który Bóg w ostatnim okresie stawia w naszym zborze, jeśli chodzi o modlitwę, to jest Królestwo Boże. Ludzie mówią, przyjeżdżają, mówią, módlcie się modlitwą, przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. I powiem wam coś, Boże Królestwo przychodzi. Przychodzi Boże Królestwo w mocy i chwale. Przychodzi Boże Królestwo w mocy i chwale ze znakami i cudami. Bez względu na to, w jakiej tkwisz dzisiaj, nie wierzę, w jakiej ja mogę tkwić, nie wierzę, chcę Ci coś powiedzieć. Przychodzi Królestwo Boże wśród znaków i cudów do Bożego Kościoła w tym kraju. Nie w Argentynie, w tym kraju przychodzi moc, która będzie czynić cuda. Przychodzi Królestwo Boże. Ale kiedy ono przychodzi? W jakiej sytuacji? W jakich warunkach? Musimy to zobaczyć w tym tekście. Gdzie to jest mowa o Królestwie Boże? W którym wierszu? 15. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Kto chce rządów królewskich w swoim życiu? Ręka do góry. Czy w ogóle wiemy, czego chcemy? Ja wiem, czego chcemy. Chcemy panowania Chrystusa w naszym życiu. Chcemy Jego królowania. Jego królestwo przynosi dobre rzeczy, tak? I teraz tu jest powiedziane, że sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Jak wielu z Was wie, że król zasiada na tronie? Wiecie? Czy może tak się unosił w tej sali tronowej, tak, nie wiem, na jakiś, nie wiem, może stał na czymś takim jak tutaj, takie, albo gdzieś tak sobie wisiał, albo sobie latał po sali tronowej, tak zaglądał na ludzi z góry, patrzył, zaczepiał. Król miał swój tron, wszyscy wiedzieli, że ten tron jest, tak? I ten tron był zbudowany na pewnej podstawie. To jest w jakimś sensie coś takiego. Jest takie wywyższenie, jest podstawa, tak? Król musi być wywyższony, tak? Amen. Dziady, no. I tak was kocham. Nie zniechęcicie mnie. No, chyba że. Musiała być podstawa i na tej podstawie... Chodź, Arek, będziesz królem. Żeby nie było... Chodź, weź krzesło. Weź krzesło. Pamiętajcie, to ten nawiedzony. Uważajcie na niego. Tutaj sobie jest. Tutaj. To jest tron. I tu siada król. No jakieś oklaski by się przydały dla króla. I teraz mam pytanie do was. Na czym ma stać tron, jeśli nie ma podstawy? Jeśli nie ma prawości, jeśli nie ma sprawiedliwości, jeśli nie ma świętości, mam pytanie, na czym ten tron ma stać? I okazuje się, że, i to jest bolesna prawda, okazuje się, że w naszym życiu często nie ma żadnej mowy o królowaniu Chrystusa, ponieważ nie ma tronu, nie ma podstawy, na której jego tron mógłby być zbudowany. Powiem więcej, jak można mówić o panowaniu, o królowaniu Chrystusa w zborze, kiedy jest jeszcze grzech i kiedy jest jeszcze nieprawość? Nie ma podstawy, na której ten tron mógł być postawiony. I kiedy ten tron zostanie, kiedy ta podstawa zostanie zbudowana i kiedy na niej postawimy tron, to na tym tronie zasiądzie Pan, Panów i Król Królów i z tego miejsca będzie sprawował rządy. I kiedy będzie sprawował rządy w moim życiu, później w życiu mojej rodziny, w życiu zboru, to te rządy przeniosą się na zewnątrz i Królestwo Boże doświadczy ekspansji, jakiej nigdy jeszcze do tej pory nie doświadczyło. Ale podstawą tego jest prawe, święte życie. Jeśli tego nie ma, nie ma mocy Bożej, nie ma nic w Kościele. Dziękuję Królu. Proszę o łaskę. Kończę tekstem z Malachiasza. Miłek wczoraj zacytował to, sobie myślę, no, dzisiaj, przepraszam. Dokładnie wyjął mi z ust. Co Bóg dzisiaj czyni? Co Bóg dzisiaj czyni? Ja wam powiem, co Bóg dzisiaj czyni. Bóg dzisiaj osądza Kościół. Jak wielu z was chce być osądzonych przez Pana? Ręka do góry. Niewielu. Ja wam powiem, dlaczego nie chcecie. Bo nie wiecie, czym jest Boży sąd. Jego sąd jest pełen miłości i pełen sprawiedliwości. Jego sąd nie jest, to nie jest sąd gniewu jeszcze. To jest sąd pełen miłości i sprawiedliwości. Ja wam powiem na podstawie Nowego Testamentu, czym jest Boży sąd. Biblia mówi tak, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. Tak? I prowokowali niektórzy do nas i mówili, przychodzi sąd do Kościoła. I wtedy wszyscy, o, sąd! Nie, lepiej się schowam, nie chcę twojego sądu. Bóg mówi, człowieku, ty nie wiesz, że to jest dobre dla ciebie. Że to nie jest tak, że sąd polega na tym, że teraz Bóg sobie obiera takiego przeciętnego wierzącego i ciska w niego pioruna. I mówi, osądziłem cię. Albo jakieś nieszczęście mu przygotowuje, prawda? I mówi, osądziłem cię. To nie jest sąd miłosierdzia dla jego ludu. Bóg czym innym określa sąd. I chcę wam powiedzieć, co to jest sąd. Ewangelia Jana mówi o tym. Nie musicie otwierać, ja wam przeczytam. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. I kiedy światłość przychodzi do twojego życia, to znaczy, kiedy obnażasz to, co było ciemne i dajesz do światłości, to przychodzi i to jest sąd. Tyle? Tyle. Jak wyznasz swoje grzechy i przeniesiesz z ciemności do światłości, to Bóg mówi, osądziłem cię. To jest ciekawe. Fajnie. Lepiej tak być osądzony, niż ma przyjechać prorok, postawić mnie i wszystko mi ma wylicytować. Wolę tak. Też wolicie tak? Wolę tak wyznać swój grzech, niż być obnażony, niż mnie ktoś ma na czymś przyłapać mnie. To jest sąd, że światłość przyszła na świat i słuchajcie, co jest dalej powiedziane. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. To w tym kontekście wszystko jest mowa o sądzie. W kontekście obnażenia. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Amen? I jeszcze księga proroka Malachiasza. To, co Bóg dzisiaj czyni, to chcę wam coś powiedzieć. Bóg przychodzi do swojego kościoła z oczyszczeniem. Z oczyszczeniem przychodzi do swojego kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Bóg posłał swojego anioła, który przygotowuje jemu drogę, a potem Pan przyjdzie do swojej świątyni nagle. Nagle. Ja wam chcę coś powiedzieć. My w Gorzowie oczekujemy, że Pan do nas przyjdzie nagle. Bo nam 4 lata temu obiecał, że przyjdzie nagle. Obiecał, to była obietnica, którą ja przyjąłem do swojego serca. Przyjdzie nagle. Pamiętam, półtora roku później pojechałem do Anglii i ludzie, którzy mnie zupełnie nie znali, prowokowali i powiedzieli tak: Bóg tak jak obieca, tak uczyni i przyjdzie do was nagle. I powtarzał 7 razy, nagle, 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 nagle. Ale kiedy? Kiedy nas oczyści. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, kiedy przyjdzie do kościoła, chce mieć oczyszczony kościół, ponieważ nie chce śmierci grzesznika. Nie chce Ananiasza i Safiry. Bóg to nie jest jego serce. Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego dzisiaj nas oczyszcza. Ale chcę wam coś powiedzieć, jaki ten oczyszczony kościół będzie. Chcę wam to powiedzieć. Przeczytajcie to sobie. Ze mną razem. Jest powiedziane w wierszu 18, 3 rozdziału. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Chcę wam powiedzieć, to nie dotyczy się was. Ja wam powiem, co się dotyczy was i mnie. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia. Kto się pod tą kategorię chce podpisać? Ja wiem, co diabeł ci przychodzi, mówi, ja się nie boję Bożego imienia. Boisz się Bożego imienia. Boisz się Bożego imienia. Ja też się boję. Ja wiem, że się muszę bać jeszcze bardziej, ale to Duch Święty mi to daje. To będzie dar. A wy, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie dla was słońce sprawiedliwości z uzdrowienie na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak ludzie z niedzielnego nabożeństwa. Przeciętnym zielonoświątkowym zboże, tak? Nie. Będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Widzieliście kiedyś cielęta wychodzące z obory? Są nie do ujarzmienia. Tak będą wyglądać nasze zbory. Wyobrażacie sobie? Ludzie wpadają na nabożeństwo radości, a wypadają jeszcze radośniejsze jak cielęta wychodzące z obory. Jak wielu z was się podoba taka wizja kościoła? Tak będzie. Potem jest powiedziane, i podeprzecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami. I my wiemy, że tu, kiedy jest mowa o bezbożnych, to nie jest mowa o ludziach, to jest mowa o demonicznych siłach, ponieważ obietnica brzmi, że rychło Bóg zetrze szatana pod naszymi stopami. Amen. Powstańmy. Proszę grupę. My śpiewamy taką pieśń, którą chcę, żebyśmy zaśpiewali. Jezus, zajmij tron swój. Ale musimy mieć tę świadomość, żeby śpiewać, ile wlezie, on nie zasiądzie, dopóki nie zbudujemy mu podstawy, na której jego tron będzie mógł być postawiony. Podstawą jest sprawiedliwość i prawość w naszym życiu. Bóg chce nas do tego prowadzić. Mam takie pytanie. Zbudujcie mnie. Jak wielu z was widzi, że Bóg was prowadzi do sprawiedliwego, świętego życia? Widzicie świadectwo w swoim własnym życiu? Nie musicie wszyscy podnosić rąk. To nie jest takie wyzwanie z tej kategorii, że wszyscy muszą podnosić. Kto jest człowiekiem, niech podniesie rękę. To nie ta kategoria. Jeszcze raz. Jak wielu z was widzi, ma wewnętrzne świadectwo, widzi, obserwuje swoje życie w ostatnich latach. Bóg cię prowadzi do świętego, sprawiedliwego życia. Widzisz jakieś rezultaty. Zobaczcie, wy wszyscy nie oglądnijcie się. Zobaczcie, co Bóg czyni. Popatrzcie na imię. Jak nie jesteś w tym miejscu, nie podnoś ręki. Powiedz, Panie, chcę być w tym miejscu. To jest działanie Ducha Świętego, który przychodzi do swojego kościoła, aby swój kościół oczyścić, zmienić, Amen. Aby osądzić, aby zbudować podstawę do tronu. Chciałbym, żebyśmy przywali, to jest Jezus zajmie tron. Ale z tą właśnie świadomością, że jego tron nie jest zbudowany w powietrzu. On się nie udnosi nad zborem, on jest w samym centrum zboru, on jest w samym centrum naszego życia, jest w samym centrum naszego serca budowany, a nasze serce musi być czyste, czystego serca Boga oglądać będą. Jak wielu z was chce oglądać Boga? Ja chcę oglądać Boga w Jego działaniu, chcę Go oglądać w Jego majestacie, w Jego chwale, w Jego mocy, w Jego charakterze. Ja chcę Go oglądać w Jego świętości. Bóg mówi, będziesz mnie oglądał. Jeśli będziesz miał czyste serce, będziesz mnie oglądał. Halleluja. Śpiewajmy to pieśń. Chciałbym, żebyśmy się zatopili w Bożej obecności, żebyśmy wołali z głębi swego serca. Panie, chcę być święty. Panie, chcę być czysty. Panie, chcę żyć takim życiem. Boże, zachęciłeś mnie dzisiaj, że świętość nie jest czymś złym. Świętość jest czymś wspaniałym. Czymś, co może pociągnąć innych do Ciebie. Świętość nie musi być bufonasta. Świętość może być przyjemna i ciepła. Halleluja. Śpiewajmy tę pieśń. Halleluja.